przy telefonie jest już pan Zbigniew Stefanik, korespondent mediów polskich we Francji. Dzień dobry. To może zacznijmy najpierw od wizyty prezydenta Francji z wizytą w Chinach. Wczoraj rozpoczęła się trzydniowa wizyta prezydenta Francji Emmanuela Macron w Chinach. No i pytanie o to, czy chodzi rzeczywiście o otwarcie centrum Pompidou w Szanghaju, czy jest jednak jakieś drugie dno tej wizyty?
Otóż, chiński prezydent, wizyta ta ma wymiar głównie gospodarczo-handlowy, albowiem Emmanuel Macron zabrał ze sobą 70 przedstawicieli największych firm i korporacji francuskich oraz francuskiego biznesu. Trzeba również, iż wizyta ta ma wymiar kulturowy, ponieważ wspomniała, ma być otwarty w najbliższym czasie Centrum Pompidou, który ma stać się de facto wehikułem w Chinach francuskiej kultury i sztuki. Tak więc obecnie faktycznie prezydent Francji przebywa w Szanghaju, a jutro ma udać się do Pekinu, gdzie będą trwały dyskusje o charakterze gospodarczo-handlowym. Warto również mieć na uwadze, iż wizyta ta ma de facto mieć charakter francusko-europejski, bo Emmanuel Macron chce przedstawić swego rodzaju roszczenia Francji, jak i również Unii Europejskiej wraz z przyszłym komisarzem do spraw handlu Unii Europejskiej, jak i również wraz z niemiecką minister do spraw Research and Development. Tak więc w ten sposób Emmanuel Macron chce tutaj reprezentować interesy Unii Europejskiej, mając tą świadomość, iż faktycznie tylko w ten sposób Unia Europejska będzie mogła, mówiąc jednym głosem, konkurować, też współpracować na nieco korzystniejszych warunkach z Chinami, jeżeli poszczególne państwa tejże organizacji. Warto również mieć na uwadze, iż tej wizycie towarzyszą artyści, tacy jak na przykład Jean-Michel Jarre ze swą żoną, jak i również reżyser, który tworzy sagę Asterixa. Tak więc wizyta, która ma wiele wymiarów. Prezydent Francji nie kryje również, iż o ile prawa człowieka są istotnym elementem tej wizyty, o tyle nie będą one głównym akcentem tej wizyty. Z pewnością kwestie klimatyczne warto mieć na uwadze, iż Chiny są tym partnerem, z którym Francja chciałaby współpracować w ramach przestrzegania tak zwanego paktu klimatycznego, albowiem Chiny są obecnie największym inwestorem na świecie w rozwój technologii alternatywnych pod względem energii, jak i również są oni największym na świecie emisariuszem CO2. Tak więc dość paradoksalna sytuacja, jednakże sytuacja, która powoduje, iż faktycznie, jeśli Emmanuel Macron chce stać się liderem w walce o klimat, o światowy klimat, to musi on przekonać Chiny i władze tego państwa do swych pomysłów i rozwiązań w tej kwestii. Tak więc faktycznie wizyta, która potrwa 3 dni, Emmanuel Macron już drugi raz wraz z małżonką przebywa w Chinach. Podobna wizyta miała miejsce 2 lata temu. Podczas wizyty prezydenta Chin w Paryżu, we Francji, francuski prezydent zapowiadał, iż zamierza on przybywać do Chin co roku, aby uaktualniać nieco współpracę francusko-chińską, w tym współpracę francusko-chińsko-europejską. Dzieje się to w kontekście, gdzie faktycznie Emmanuel Macron nie kryje się na forum międzynarodowym ze swym zamiarem, aby nieco przystopować rozwój tak zwanego szlaku jedwabnego. To prezydent Francji zabiegał o to, aby przemysł europejski chronił się przed ewentualnym przejęciem przez Pekin. Tego przejawem miała być fuzja, zablokowana fuzja przez Komisję Europejską koncernów Alstom i Siemens. Na tym etapie trwają dyskusje pomiędzy Paryżem a Brukselą, aby odblokować tą fuzję. Została ona zakwestionowana przez Jean-Claude Junckera, ponieważ przewodniczący Komisji Europejskiej obawiał się, iż fuzja ta może doprowadzić do złamania zasady wolnej konkurencji na rynku europejskim i sprawić, iż Alstom i Siemens po fuzji będą posiadały swego rodzaju monopol na tym rynku. Jednakże zdaniem prezydenta Francji, zdaniem Paryża, władz francuskich, ta fuzja miała de facto zabezpieczać francuskie środki komunikacyjne, w tym transportowe, głównie kolej, przed ewentualnym przejęciem, niekoniecznie przyjaznym przejęciem przez Pekin. Tak więc wizyta ta trwa, jak już wspomniałem, ma ona i się na ze sobą wiele aktywności. akcentów. Tutaj nie należy spodziewać się jakichś przełomów. Być może takim ciekawym elementem będzie podpisane umowy pomiędzy Francją a Chinami o chronieniu tak zwanych patentów. Chodzi o to, aby zwalczać tutaj podróbki chińskie, mówiąc kolokwialnie, w kwestii koniaku i innych produktów. Wiadomo, iż Chiny niekoniecznie przestrzegają rygorystycznie prawo międzynarodowe, w tym prawo handlowe, dotyczące kwestii związanych no właśnie z patentami. Tak więc prezydent Francji zamierza walczyć z tym stanem rzeczy i przejawem tej walki mają właśnie stać się swego rodzaju właśnie, no właśnie umowy podpisane w celu uchronienia francuskich mark.
I jeszcze na koniec, wiemy, że ma być nowelizacja prawa imigracyjnego we Francji. To w telegraficznym skrócie, na czym ono ma polegać? Dlaczego Francuzi się na to decydują?
Otóż 20 nowelizacji ustawowych, w tym między innymi usztywnienie francuskiego systemu azylowego, jak i również doprecyzowanie możliwości dostępu do francuskiej opieki zdrowotnej dla cudzoziemców. Takim kontrowersyjnym elementem tej nowelizacji ma być wprowadzenie konkretnych limitów imigracyjnych, ściśle powiązanych z branżami i sektorami, poszczególnymi sektorami zawodowymi. Te nowelizacje będą już elementem debaty parlamentarnej od jutra, albowiem zdaje się, iż tutaj w tej kwestii rząd chce przyspieszyć nieco i nowelizować to prawo możliwie jak najszybciej.
Bardzo dziękuję. Prosto z Francji, prosto z Paryża, tak?
Ze Strasburga.
A, ze Strasburga. A jaka pogoda jest u państwa, u pana?
Na tym etapie pogoda przypomina nieco koniec września, jeżeli początek listopada, ale ma się to zmienić, zdaje się, w najbliższym czasie. Tak zapowiadają meteorolodzy.
Bardzo dziękuję. Zbigniew Stefanik ze Strasburga był gościem Poranka Wnet, godzina 7:24.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Posłuchamy teraz Piotra Cugowskiego z najnowszą swoją piosenką. Zaśpiewał dla nas Piotr Cugowski ze swojej nowej płyty, a jest godzina 7:28. A my teraz porozmawiamy z panem Maciejem Bodasińskim, jeden z organizatorów spotkania Polska pod Krzyżem, ale dzisiaj przede wszystkim w roli osoby zaangażowanej w dystrybucję filmu Nieplanowane. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
To ten film, który wywołuje tak ożywioną dyskusję, tak bardzo porusza całe społeczeństwo, bo z jednej strony mamy osoby, które popierają aborcję i nawołują do bojkotu filmu Nieplanowane, z drugiej strony mamy osoby, które działają na rzecz pro-life, są za tym, żeby aborcja była zakazana. Jak pan odbiera ten film w kontekście właśnie tej całej burzy medialnej, tego wszystkiego, co się wokół niego dzieje?
Ja myślę, że on jest właśnie precyzyjnie dedykowany tej burzy. On w ogóle powstał z powodu tych burz, które się przytaczają na całym świecie, dlatego że ten film zupełnie inaczej opowiada o aborcji. To jest oczywiście film o aborcji. Jak się w ogóle mówi film o aborcji, to od razu się, nawet jak ja mówię to zdanie, to mam niechęć do tego, co sam mówię. To jest taki odruch obronny w człowieku. Nie, w ogóle nie wchodzę w to, nie chcę się w to angażować. Ten film proponuje właśnie z jednej strony, proponuje zupełnie inną opowieść. On proponuje, żeby o aborcji mówić z miłością, nie przekonywać na zasadzie takiej propagandy, przymusu, tylko czekać. Jeśli ktoś jest zwolennikiem aborcji, albo nawet jeśli idzie, żeby jej dokonać, to ci, którzy bronią życia w tym filmie, czekają czasami wiele lat na to, żeby móc do kogoś podejść i powiedzieć odpowiednie zdanie. Więc ten film właśnie on jest odpowiedzią na wojnę, która się toczy wokół aborcji.
W polskich kinach film Nieplanowane pojawił się 1 listopada. Nasz realizator Dariusz Konkol na tym filmie był. Ja się na ten film wybieram. I jak wrażenia, jak emocje podczas tego filmu?
Witam państwa bardzo serdecznie. Tak, byłem wczoraj. Długo się szykowaliśmy ze znajomym na ten film w Warszawie, w jednym z wielkich korporacyjnych kin. Była pełna sala. No i spotkałem się z oklaskami na końcu filmu, co się rzadko ostatnio zdarza, tak jak przy lądowaniu samolotów ostatnio nikt nie klaszcze.
A moje pytanie, jaki był przedział wiekowy. Czy to najróżniejsi ludzie byli na tym filmie, czy jaki?
Przedział wiekowy jest tak, myślę, że od 20 do 40 lat gdzieś widziałem ludzi w tym wieku.
Jakie główne przesłanie jest tego filmu?
Ja jestem w ogóle urzeczony tym filmem. Byłem nastawiony na jakieś okropności w tym filmie, że to będzie bardzo ciężki film odbiorze dla wrażliwych ludzi, ale tak wcale nie było. Dowiedziałem się od kuchni tak naprawdę o ludzkich problemach, które są koło mnie, a ja ich nie widzę. Słyszałem o aborcji, no ja jestem za życiem cały czas, tak to wszystko obserwuję, a tutaj zobaczyłem z innej strony, zobaczyłem kobietę, która sama dokonywała aborcji, co jest niezwykłe, potem nie uczestniczyła, tylko przez jej oczy, przez jej życie przeszło ponad 20 tysięcy takich przypadków. Widziałem życie korporacji, widziałem, w jaki sposób są te klucze marketingowe, jak się ludzi do tego zachęca, jak to działa, jaki to jest wielki biznes. Także w skrócie rzecz biorąc, no film niezwykły, polecam Państwu, proszę go obejrzeć. Oklaski były oczywiście przez łzy, bo film jest bardzo, no łzy w oczach u ludzi i trzymanie partnera za rękę podczas filmu zdarzało się, widziałem.
To są te dobre strony tego filmu, ale oczywiście pojawiła się też krytyka i zarzuty pod adresem filmu, ale zanim do nich przejdziemy, to jeszcze o tym biznesie chciałabym powiedzieć, bo dziennikarze David Daladine i Sandra Mary to publikowali w ogóle serię filmów dotyczących kierownictwa Planet Parenthood, bo o tej firmie mówimy, że dopuszczali się nawet ci, którzy stali na czele tej firmy, sprzedaży na organy, tkanki, że to jest jakby cała wielka korporacja, cały biznes zła.
No bo tak jest. Ten film, producenci założyli sobie, że zrobią bardzo precyzyjną opowieść, która jeden do jednego wszystkie fakty, które Abby Johnson ujawnia w swojej książce, pokażą. Narażając się oczywiście na procesy sądowe i bo tam no, nikt nie bluruje nazwy instytucji Planned Parenthood, po prostu widzimy ją wprost. Tam to, co my w filmie widzimy, to jest jasne pokazanie, że celem tej instytucji jest propagowanie aborcji. Wbrew wszelkim hasłom, bo w Stanach Zjednoczonych też oni bardzo mocno działają, w Afryce, w Ameryce Południowej, w krajach trzeciego świata. Na sztandarach mają oczywiście ochronę zdrowia kobiety, tak? I walkę o to, żeby kontrolowane rodzicielstwo, żeby było świadome rodzicielstwo. To jest to, co... Natomiast tak naprawdę to film jest podzielony. Tu chodzi tak naprawdę o biznes, o miliardowe dochody z aborcji, ze sprzedaży organów i rzeczywiście tak jest. Film tego tak mocno, dokładnie nie pokazuje, no bo nie ma tam takiej wiwisekcji. To jest historia kobiety, ale jasno widzimy, czym jest ta instytucja. Bardzo to jest pokazane też mocno w tym filmie, że jak się w ten krąg zła wejdzie, to człowiek zaczyna się coraz bardziej zapadać. Widać, jak sumienie pracowników tej instytucji, sumienie samej Abby Johnson, jak ono powoli umiera. I dopiero wstrząs, który ona przeżywa, ją budzi.
Tak, my będziemy mieli możliwość posłuchania krótkiego wywiadu z główną bohaterką, z panią Abby Johnson, ale tak jak powiedziałam, Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny w mediach społecznościowych namawia do bojkotu premiery. Wielka Koalicja za Równością i Wyborem, Berliński Kongres Kobiet, Ogólnopolski Strajk Kobiet, tych organizacji jest dużo. Mówią one wprost o tym, że film jest niebezpieczny, a jako główny przykład tego niebezpieczeństwa i tego, że film nie mówi prawdy, jest, tak jak cytuję oczywiście to, co zamieszczają te organizacje, przykład kłamliwej propagandy, podają scenę aborcji, w której 13-tygodniowy płód ucieka, w cudzysłowie chce uniknąć tej rurki, która no, ten zabieg aborcji ma przeprowadzić. To jest ten główny zarzut.
Tak, to wystarczy obejrzeć film Niemy Krzyk Bernarda Nathansona, w którym dokładnie możemy zaobserwować takie zachowanie dziecka. I to w filmie pada takie zdanie z ust aktora, który gra abortera, który mówi, one zawsze tak robią. I to jest prawda, te po prostu dzieci, które są atakowane, bo ta rurka po prostu ma je wyssać z łona matki, one po prostu uciekają. Co ciekawe, w tym główną rolę abortera w filmie zagrał właśnie prawdziwy lekarz aborter. Były to jedna z bardziej wstrząsających ról w tym filmie. On sam dokonywał aborcji, jest lekarzem, aborterem, który porzucił, zrozumiał tak samo jak Abby Johnson, co czyni, i zagrał rolę lekarza w tym filmie, bardzo precyzyjnie wykonując wszystkie czynności, ruchy, odtwarzając je. Nie, to są po prostu, to są badania naukowe, które po prostu pokazują, na jakim etapie rozwoju jest płód i jakby co może czynić, tak? I dziecko na takim etapie rozwoju tak się zachowuje, no w to najbardziej bezpieczne miejsce, w którym jest, nagle wdziera się agresor, który chce je zniszczyć.
Texas Observer, jeszcze jak mówimy o tym, co się zarzuca filmowi, powołując się na wymianę mailową między Johnson i jakąś jej przyjaciółką, sugeruje, że kobieta dołączyła do organizacji pro-life dla pieniędzy. Ci dziennikarze z Texas Observer informują, że miała wtedy problemy finansowe. Jak pan się do tego odniesie? Czy pan zna ten temat?
Nie znam tego tematu tak precyzyjnie, poza tym, co jest powiedziane w filmie. Ona rzeczywiście zarabiała doskonale w organizacji Planned Parenthood, była dyrektorką kliniki aborcyjnej, czyli zrobiła oszałamiającą karierę aborcyjną. I zgłasza się to. Pierwsi ludzie, do których idzie po tym, jak rzuciła pracę, to są właśnie pro-liferzy, którzy przez całe lata protestowali pod płotem, pod jej instytucją. Ale okazuje się ostatecznie, że to byli jej jedyni przyjaciele. Ona ich poznała, codziennie ich mijała idąc do pracy. I to jest w filmie też pięknie pokazane, że ci ludzie w ogóle nie byli agresywni, się modlili i czekali. I czasami próbowali coś powiedzieć do tych, którzy tam wchodzili. Nie krzyczeli, nie atakowali, nie było tam żadnej propagandy. I ona po prostu, oni byli jedynymi, którzy okazywali jej prawdziwą miłość, prawdziwe uczucie, więc do nich się zwraca z prośbą o pomoc i oni takiej pomocy jej udzielili, prawnej, być może też finansowej. Natomiast trudno sobie wyobrazić taką konstrukcję w ogóle myślową, że porzucamy pracę, w intratną bardzo pracę, gdzie jest ubezpieczenie, wszelkie świadczenia, na rzecz biednej fundacji Pro-Life, nie wiem, dla korzyści finansowych, nie?
Też warto zwrócić uwagę na to, co się stało w Kanadzie, bo w Kanadzie był bojkot bardzo poważny tego filmu. W końcu udało się jakoś doprowadzić do tego, że w 46 kinach, jak czytamy, zarówno niezależnych, jak i dużych na sieciach, doszło do tej premiery, ale też niepokojące informacje, bo dochodziło do takich sytuacji, w których właściciele kin, które zdecydowały się na emisję tego filmu, otrzymywały nawet groźby, więc no film, który jest bardzo niewygodny, możemy powiedzieć.
Tak, dlatego, że ten film właśnie jest potężnym narzędziem, ale naprawdę to jest potężne narzędzie, które może dotknąć serca człowieka. Bo tak naprawdę tu chodzi o bardziej o serce niż o rozum. Ponieważ jeśli się mówi o aborcji i weźmie wszystkie naukowe dowody, no to wiadomo, że to jest po prostu człowiek od poczęcia. To właściwie nie dyskutuje się z tym. Zestawiono takie dane statystyczne i zdecydowana większość lekarzy, którzy są niewierzący, absolutnie mówią, to jest człowiek od samego momentu poczęcia. I z tym się już właściwie nie dyskutuje. Dzisiaj się używa takich argumentów bardziej, dziecko nic nie czuje, jak to wpłynie na życie matki, to może być zagrożeniem w niektórych przypadkach, mówi się o korzeniach, w jaki sposób to dziecko przyszło na świat, czy z gwałtu, czy nie. Więc mówimy raczej o okolicznościach, a nie o samym fakcie, czy to jest człowiek, czy nie, prawda? I w związku z tym ten film właśnie dotyka tej przestrzeni. On dotyka serca człowieka, jeśli on tylko uczciwie do niego podejdzie i bardzo jasno stawia sprawę, ale nie w taki agresywny sposób.
A jak pan patrzy na prawo aborcyjne, które jest w Polsce?
Jeszcze raz?
A jak pan patrzy na prawo aborcyjne, które jest w Polsce?
Pyta mnie pani prywatnie, jakie mam. Ja bym bardzo chciał, żeby ochrona była pełna dziecka w każdym przypadku, bo wychodzę z takiego bardzo prostego chłopskiego założenia, że to jest człowiek, który jest tak samo ważny jak matka, kobieta. To są równoprawne podmioty i w związku z tym prawo powinno ich chronić dokładnie w takim samym stopniu. Nie możemy tego.
A tak nie jest.
A tak nie jest. Takie mamy różne przypadki, w których aborcji można dokonać, nie pytając dziecka o zdanie.
Tu postawimy trzy kropki, a teraz niech pan zapowie wywiad.
Za chwilę usłyszycie państwo Abby Johnson, jej prawdziwy głos, prawdziwą kobietę. Jest niesamowita, mocna babka, taka konkretna. Dzisiaj ma 8 dzieci, pół roku temu urodziło się jej 8 dziecko, więc rzeczywiście jest pro-life. I ona też bardzo konkretne, mocne przesłanie do Polski ma. W momencie, w którym zaczęła myśleć o Polsce i mówić o Polsce, bardzo się ożywiła i jej widać było, że myśli z dużym uczuciem o Polsce. Posłuchajcie.
Zamierzałam pracować w Planned Parenthood do emerytury. Myślałam, że będzie to mój jedyny pracodawca. Dlaczego miałabym tego nie chcieć, skoro wierzyłam, że postępuję właściwie, że pomagam innym? Tak więc było to miejsce, w którym chciałam zostać i kontynuować pracę. Byłam z siebie bardzo dumna, ze swojej pracy, ze swoich osiągnięć. Byłam wtedy bardzo młoda. Wiele osiągnęłam jak na swój wiek. Byłam pełna optymizmu, jeśli chodzi o moją przyszłość w organizacji i rolę, jaką mogłam w niej odegrać, realizując jej misję. Naprawdę wierzyłam, że aborcja mogła rozwiązać problemy tamtych kobiet. Myślałam, to im pomoże. Są w ciąży, ale trzeba to zmienić, żeby mogły zacząć wszystko od nowa. Pomogę im w sprawie ciąży, żeby mogły się rozwijać, zdobyć wykształcenie, skończyć szkołę, zrealizować swoje plany. Tak naprawdę nigdy nie przejmowałam się dzieckiem w łonie. Nie mogłam się przejmować. Nie mogłam zastanawiać się nad tym, że odbierano i niszczono komuś życie. Żeby pracować w klinice aborcyjnej, należy osobno podchodzić do matki i do dziecka. Aborcja jest najbardziej dochodową usługą w Planned Parenthood. Chwalą się innymi zasługami z zakresu ochrony zdrowia. Ale ostatecznie celem jest wykonanie jak największej ilości aborcji. To ich najważniejszy i najbardziej dochodowy zabieg. Poproszono mnie o asystowanie przy aborcji przeprowadzonej z użyciem USG. Dziecko miało 13 tygodni, jego ciało było wykształcone. Na monitorze zobaczyłam, jak dziecko walczy o życie. Ucieka przed narzędziami, którymi przeprowadza się aborcję. Wtedy uświadomiłam sobie, że to istota ludzka, życie, a nie zlepek komórek ani tkanka, której można się pozbyć. To było życie. Zrozumiałam, że skoro tak jest, to muszę odejść, bo stoję po złej stronie. I niebawem odeszłam. Choć jest to trudne, choć czasem jesteśmy prześladowani z powodu naszych przekonań, powinno nas to tym bardziej motywować do tego, by kontynuować tę walkę. Nieraz będziemy cierpieć z tego powodu, ale nigdy tak mocno, jak dziecko w łonie. Nigdy nie doświadczymy takiego bólu, jak nasz Pan Jezus Chrystus. Powinniśmy więc przyjąć nasze cierpienie i oddać je Panu, mówiąc, wykorzystaj to dla swojego królestwa, dla tych dzieci i dla ich matek, aby zrozumiały, że życie, które w sobie noszą, jest niezwykle cenne. Pomóż odnaleźć miłosierdzie Boże kobietom cierpiącym z powodu aborcji. My, katolicy, na całym świecie Potrzebujemy teraz silnej Polski. Kiedy ludzie myślą o Kościele katolickim, do głowy przychodzi Watykan, Rzym, ale dla wielu z nas Kościół katolicki kojarzy się z Polską, z pięknem polskiego Kościoła. Polska musi pozostać silna. Polacy muszą dawać świadectwo wiary na każdym kroku, abyśmy mogli sprawić, że nasz święty Kościół znów będzie pełen Boga.